Ludzie nowej kultury.
To jest Radio Nowa Kultura, a przy mikrofonie Agata Pniewska oraz Robert Mikutel. Cześć, Robercie.
Cześć, witaj serdecznie i witam tych po drugiej stronie, czyli radio internetu słuchaczy.
Tak, zgadza się, to chyba mój. Tak jest. Jesteś mężem Magdaleny od lat 15.
Zgadza się.
Tatą pięciorga dzieci, a pracujesz jako grafik.
Tak, i jedno i drugie się zgadza.
Wymienisz imiona i wiek swoich dzieci?
No, podejmę wyzwanie. Zaczęło się od Marysi, która jest w 8 klasie podstawówki. Potem jest Lucja, ona jest w 5 klasie podstawówki. Potem jest nasz jedyny rodzynek, Szymek, nasz jedyny synek w samym środku. On jest w 3 klasie, szkoły podstawowej właśnie kończy. No i jest Zuza, nasza 5-latka, przedszkolaczek. I najświeższy owoc to jest Anielka, która ma 2 lata, która jest takim naszym właśnie maluszkiem, naszą dzidzią, chociaż już coraz mniej dzidzią, ale to jest ciągle nasza mała dzidzia.
Zawsze będzie najmłodsza.
Tak, tak.
Czyli rodzicielstwo w rozkwicie i pełną parą.
No, pełną parą. Rzeczywiście nie ma nudy. Czy w rozkwicie? No to myślę, że trzeba by się przyjrzeć, czy z tego rozkwitu są jakieś owoce. Mam nadzieję, że tak. Choć rzeczywiście, no to jest wyzwanie, nie? To jest piękne, to jest wspaniałe i mamy mega wdzięczność Panu Bogu za tą naszą rodzinę, która jest duża i która, no troszkę nie jest naszym planem, nie? Nie wiem, czy mogę tutaj wskoczyć z dygresją, ale to jest dla mnie też mega historia działania Pana Boga, bo pamiętam gdzieś te nasze początki przed ślubem i pamiętam taki moment, jak ja powiedziałem do mojej obecnej żony, do mojej narzeczonej wtedy, że my chyba nie będziemy mogli wziąć ślubu, bo w czasie przysięgi małżeńskiej trzeba powiedzieć, że przyjmę i wychowam po katolicku potomstwo, którym Bóg mnie obdarzy, a ja nie chcę mieć żadnych dzieci. I rzeczywiście tak wtedy było. Mnie dzieci strasznie wkurzały, tak mnie denerwowały, szczególnie w kościele. No po prostu to, jak dzisiaj na to patrzę i o tym myślę, no to chce mi się śmiać, bo to rzeczywiście były zabawne historie, ale wtedy to było całkiem poważne, nie? Wszystkie przeszkadzające dzieci, dzieci znajomych, no po prostu bardzo ciężko, nie? I ja, no uczciwie chcąc wejść w małżeństwo, dać Bogu zgodę na to, żeby On robił to, co chce, ja się też będę, w cudzysłowie, musiał zgodzić na to, że będziemy mieć dzieci. No i to było trudne. Na szczęście Bóg to zmienił, nie? I to jest, myślę, też troszkę takie puszczenie oczka przez Pana Boga, bo to mi pokazuje, że naprawdę to jest nie nasz pomysł. Przyjmujemy go z mega wdzięcznością, ale to, że to jest możliwe, że ja dzisiaj mogę być tatą pięciorga dzieci, właśnie z takiego miejsca wyjścia pod tytułem nie chcę mieć żadnych dzieci, no to jest naprawdę mega Boże działanie, które mnie bardzo porusza, nie? I które pokazuje, że dla Niego naprawdę nie ma nic niemożliwego. Jak Mu tylko pozwolimy na to, żeby się Jego plan realizował, żebyśmy rezygnowali ze swoich pomysłów na rzecz pomysłów Jego, które są o niebo lepsze. I o niebo to rzeczywiście jest dobre słowo, lepsze niż nasze pomysły. No to On nas naprawdę zaskakuje i my tego doświadczamy w naszej codzienności siedmiosobowej rodziny.
Jak ta postawa zmieniała się? Czy to był jakiś kluczowy moment? Czy z każdym kolejnym dzieckiem twoja tolerancja się poszerzała?
Ja myślę, że ona się cały czas poszerza i myślę, że bardziej bym mówił o miłości, no, którą Bóg zaczął wlewać i zaczął zmiękczać moje serce. Ja nawet szczerze mówiąc nie pamiętam tego momentu, nie? Czy coś się zadziało. Wydaje mi się, że nie było takiego, wiecie, obudzenia się rano i powiedzenia, wow, jednak już chcę, jednak już umiem, jednak już mi się zmieniło. Na bank nie było takiego momentu. Raczej to był proces, nie? I to oddawanie Bogu pałeczki do mojego życia i do naszej rodziny, do naszego małżeństwa, było i jest cały czas procesem. I z każdym dzieckiem, z każdym rokiem, z każdym dniem tak naprawdę, bo myślę, że to jest o wiele szerszy wymiar niż tylko to, że są dzieci. Bo w ogóle z każdym dniem naszej relacji, naszego małżeństwa, naszego życia, cały czas to jest proces, cały czas to się dzieje, nie? I cały czas Bóg nas i mnie uzdalnia do tego, żebym dzisiaj mógł być lepszym ojcem i to lepszym, nie w kategoriach tego świata, nie w kategoriach fajniejszym, tylko rzeczywiście bardziej Bożym. Żebym rzeczywiście był coraz bardziej tym, który tym dzieciom będzie pokazywał, jaki jest Bóg. Żeby one mogły przez moje bycie z nimi doświadczać tego, jak dobry jest Bóg. I wiem, że to jest ogromne wyzwanie, ale wiem, że też tego o własnych siłach po prostu nie jestem w stanie zrobić. I tego, czego mnie Bóg uczy przez to tego, żebym przestał się starać o własnych siłach, żebym przestał próbować wygenerować moje ojcostwo przez to, że się bardziej zepnę, a pozwolił bardziej działać Jemu, pozwolił na to, żeby te rzeczy rzeczywiście się zadziały z ducha, a nie z ciała, tak się odwołując do świętego Pawła.
Czy może to prowadzić do takiej postawy, że Bóg zrobi wszystko za mnie, a ja nic nie muszę?
Myślę, że jest takie niebezpieczeństwo, że jeśli będziemy wchodzić w tą relację z Bogiem troszkę bardziej z pobożności, no to będziemy ją wykrzywiać, nie? Bo naprawdę wierzę i mam takie doświadczenie, że jeśli szczerze i głęboko wchodzimy w relację z Bogiem, w poznawanie Boga, to my naprawdę coraz lepiej wiemy, do czego On nas zaprasza, nie? To my naprawdę coraz więcej wiemy i ja coraz więcej wiem, kiedy mam coś zrobić, a kiedy mam coś zostawić. Kiedy rzecz się rozbija o mój wybór i moją decyzję, a kiedy mam się wycofać i pozwolić, żeby to On robił. Kiedy mam poczekać, kiedy mam rzeczywiście troszkę przyjąć taką postawę, że On za mnie zrobi, ale to w takim dobrym tego słowa znaczeniu, w takim dobrym rozumieniu. I to się dzieje, nawet nie myślę, tylko wiem, bo doświadczam tego, w miarę poznawania Boga, w miarę jak Go poznaję, w miarę tego, jak nasza relacja jest coraz bliższa, to my się coraz bardziej rozumiemy. To ja coraz bardziej potrafię usłyszeć, co On mówi w danych sytuacjach. Chociaż wiem, że dzieją się takie rzeczy, że gdzieś to wchodzenie w relację z Bogiem może być czasem wykrzywione i możemy wejść w taką postawę, że ja leżę i Bóg za mnie wszystkiego dokona, tak jak powiedziałaś, nie? Jezu, Ty się tym zajmij. Bardzo, bardzo modne w ostatnim czasie zdanie, które niestety też często jest wykrzywiane, nie? Jezu, Ty się tym zajmij, wcale nie znaczy Jezu, Ty się tym zajmij, a ja będę leżał. Tam nie ma takiej drugiej części. To naprawdę musi być cały czas współpraca. Współpraca, której to On jest pierwszy, której to On jest tym, który nadaje kierunek, jest tym, który uczy. I my mamy z tym Jego działaniem, z tą Jego obecnością współpracować. Ja się tego uczę i to jest coś, czego Bóg mnie uczy, myślę, przez całe życie, nie? I w ostatnim czasie może jeszcze bardziej, żeby wiedzieć, kiedy zostawić, a kiedy trzeba podjąć jakieś działanie, bo wiele rzeczy to jest naprawdę kwestia naszego wyboru, który jest kształtowany przez tą relację. Bo to jest jedno, że my w różnych sytuacjach wybieramy, co zrobić, co powiedzieć, albo nie zrobić i nie powiedzieć. A drugie to jest to, że to Bóg przez swojego Ducha jest tym, który nas do tego uzdalnia, który sprawia, że ja jestem w stanie rzeczywiście zobaczyć ten wybór i jestem w stanie go podjąć. Ale to ostatecznie ja w wolności, którą mam od Boga, muszę to zrobić. Bóg mi nie zaklei języka, Bóg mi nie zamknie ust, chociaż pewnie w jakichś skrajnych, radykalnych sytuacjach mógłby to zrobić. Ale Bóg bardzo szanuje naszą wolność, bardzo szanuje naszą wolność. Nawet jeśli musi patrzeć na to, że źle wybieramy, to nie może się zaprzeć samego siebie, bo to jest Jego miłość, która nam daje wolność i to mnie bardzo porusza, nie? Bo rzeczywiście widzę, że czasem trzeba popełnić błąd, żeby nauczyć się tego, że Bóg mówił, a ja nie usłyszałem, albo usłyszałem, ale zrobiłem po swojemu.
To też jest to rodzicielstwo.
To jest rodzicielstwo, oczywiście, że tak. To jest cały czas rodzicielstwo i w kontekście tutaj naszym rodzinnym, ale też w kontekście właśnie tej relacji z Bogiem, nie? Że Bóg właśnie jest ojcem, że Bóg jest tatą i tatą, który z jednej strony wychowuje, z drugiej się troszczy, który naprawdę jest nastawiony cały czas na to, żeby dać nam z siebie jak najwięcej, a wręcz nawet całego siebie, bo dając swojego Syna nie zostawił nic dla siebie. Po prostu Jezus nam oddał siebie w całości. I to jest niesamowity wymiar rodzicielstwa, którego ja się po prostu cały czas uczę, nie? I myślę, że wszyscy musimy się tego uczyć, ale niezależnie od tego, czy mam piątkę dzieci, czy miałbym jedno, bo myślę, że czasem jest... Mamy troszkę taką pokusę, żeby może większą wagę w jakiś sposób przykładać do tego rodzicielstwa, jeśli ono jest właśnie bardziej wielodzietne niż mniej dzietne. W jakimś stopniu, w jakimś zakresie na pewno jest bardziej wymagające, no nie udawajmy, że nie. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o bycie ojcem i też w takim duchowym wymiarze, no to w tym nie ma żadnej różnicy. Bo ja muszę się nauczyć być ojcem dla jednego dziecka, żebym umiał być ojcem dla pozostałych czterech albo i jeszcze więcej. Jeśli nie będę ojcem dla jednego, nie będę ojcem dla pięciu, bo zaczyna się od małych rzeczy i małe rzeczy mają znaczenie. Te początki po prostu, nie? My byśmy chcieli właśnie od razu czasem iść w rzeczy wielkie i od razu jakby przykładać tą perspektywę do całości.
I natomiast widzieć owoce od razu.
Tak, tak, widzieć owoce, natomiast Bóg mówi po kolei, nie? Właśnie teraz, jak powiedziałaś o owocach, przypomniał mi się fragment z księgi proroka Ezechiela, obraz, który miał prorok wody wypływającej z boku świątyni. Ten obraz mnie od jakiegoś czasu bardzo porusza i to porusza mnie na różny sposób. Ja widzę też, gdzieś rozważając słowo z dnia, że Bóg mnie jakby wprowadza w kolejne momenty tego słowa.
Tej rzeki?
Tej rzeki, tak. Tej rzeki, która wypływa z prawej strony świątyni, czyli z przebitego boku Jezusa i która najpierw jest małym strumieniem, jest wodą po kostki i dalej prorok jest wprowadzany w miejsce, gdzie woda jest po kolana, gdzie woda jest po szyję, w miejsce, gdzie woda jest już taka, że trzeba puścić kontrolę i oderwać nogi od dna. I nie mieć drogi powrotu, nie? Bo dopóki masz dno pod nogami, to wiesz, że zawsze możesz się sprzeciwić i zawrócić, a w momencie, kiedy poddajesz się temu prądowi, puszczasz kontrolę, nie? Bardzo mnie porusza, że ta głębokość to jest to miejsce właśnie, gdzie prorok pisze, że jest całe mnóstwo ryb. To jest to miejsce obfitości. To jest to miejsce, gdzie są drzewa zasadzone nad płynącą wodą, które wydają owoc w każdym czasie, którego liście nie więdną. Ale to źródło i ta głębokość i to miejsce wydawania owoców ma początek u źródła, ma początek tam, gdzie woda wypływa z boku świątyni. I to mnie bardzo porusza, bo Bóg zawsze właśnie mnie do tego miejsca sprowadza. My chcemy owoców, chcemy widzieć wielkie rzeczy, chcemy czasem, nawet widząc ludzi, przez których Bóg się porusza w wielkich rzeczach, my chcemy takiego życia, my chcemy takie rzeczy oglądać, ale zapominamy o tym, że to jest pewna droga, która ma początek u źródła. I od tego źródła zawsze trzeba zacząć, bo z tego źródła wypływa woda, z tego źródła wypływa życie, nie? Ten fragment teraz mi przyszedł, jak powiedziałaś o tych owocach właśnie, nie? Że owoce tak, owoce jak najbardziej, o tym mówi Słowo. I Bóg mówi, że będziemy wielkie rzeczy czynić, bo On czynił, a nawet jeszcze większe niż Jezus. Ale źródło jest tym, do czego mamy wracać i od czego mamy zaczynać. Nie da się tego obejść, nie da się wskoczyć w tą rzekę, w to miejsce, w którym już są owoce. Trzeba przejść tą drogę. Tego mnie też to słowo z proroka Ezechiela mocno uczy.
Jak to przekłada się na twoje takie codzienne, przyziemne życie? Czy ta przestrzeń duchowa dzieje się w tej naszej codzienności ludzkiej?
No wierzę, że tak. Wierzę, że się dzieje i wierzę, że to jest jedno. I tak też chcę żyć, że to jest jedno, że nie ma podziału na tą przestrzeń, która jest święta, która jest duchowa, na tą przestrzeń, która rzeczywiście jest doświadczaniem Boga, a tą, która jest z tego wyjęta. Nie ma tego podziału między sakrum i profanum, nie? Jakby mówiąc tym językiem. I tego też się uczę, ale to jest też rodzaj decyzji, bo ja chcę w ten sposób żyć, żeby te przestrzenie naprawdę się wypełniały. Ktoś kiedyś powiedział, że ta rzeczywistość duchowa, której pozornie nie widzimy, tak naprawdę jest o wiele bardziej realna od tej, którą widzimy, od tej, którą możemy zobaczyć w codzienności, w której funkcjonujemy tak tutaj na ziemi po ludzku, nie? Że ta rzeczywistość duchowa naprawdę jest o wiele bardziej realna. No i to się przenika, nie? I tak naprawdę myślę, że nie chodzi o to, żeby tylko ograniczyć się do tego, że nie wiem, jestem we wspólnocie, chodzę na Eucharystię, spędzam ileś czasu nad Słowem, spędzam ileś czasu na modlitwie, ale to się musi przekładać na konkret codzienności. Właśnie te małe rzeczy, o których już zaczęliśmy mówić, to są te małe rzeczy w codzienności, których nawet nie zauważamy, nie? To jest to miejsce, gdzie my jesteśmy i ja też się czuję zaproszony, żeby się Boże Królestwo działo w konkrecie, żeby z tego mojego siedzenia w cudzysłowie w izdebce z Bogiem wypływał owoc, z którego będą mogli czerpać ludzie na zewnątrz, z którego będzie mógł czerpać świat, którego owocem będzie też to, że codzienność będzie coraz bardziej uświęcona. I to jest przestrzeń decyzji, to jest też przestrzeń myślenia chociażby o pracy. Nie? Ja też się jakoś niedawno zdałem sobie sprawę z tego, że był długi czas, kiedy o pracy myślałem w sposób taki, że to jest troszkę jakby strata czasu, że ja mam wyższe rzeczy do zrobienia, ja mam wyższe rzeczy, o których muszę myśleć, że przez to, co robię, przecież niczyje życie nie będzie zmienione i to jest troszkę zmarnowanie czasu, służy mi tylko do tego, żeby zarobić pieniądze, żeby jakoś utrzymać się, mieć co jeść, nakarmić nasze 5 dzieci i chciałem poświęcić na to jak najmniej czasu, żeby mieć go więcej na te tak zwane wyższe rzeczy, nie? A to, co gdzieś tam odkrywam od pewnego czasu, to jest właśnie to, o czym mówimy, że to się musi wszystko przenikać, że to jest też miejsce, w którym ja mam zanosić Boże Królestwo, nie? Przez to, jak pracuję, jak rozmawiam, to jest miejsce nawrócenia właśnie w relacjach, w pracy, w tym, w jaki sposób do tej pracy podchodzę. My tu możemy robić różnicę, nie? Ja to zacząłem widzieć z czasem, że to nie jest miejsce, w którym tracę czas, tylko to jest miejsce, w którym mogę wprowadzać kulturę Królestwa, jeśli jesteśmy w radiu, nowa kultura, tak? Zupełnie inny sposób funkcjonowania, który z pozoru będzie nieduchowy, który nawet nie będzie mówieniem o Jezusie, ale będzie tym, że ktoś zobaczy, że jest coś innego i może o to spyta, a może o to nie spyta, a może to będzie po prostu przestrzeń, w której duch na poziomie ponadnaturalnym będzie się poruszał przez to, jak funkcjonuje, nie?
Masz jakiś przykład?
Trudno mi o taki konkret jakiejś sytuacji. Myślę, że to się cały czas dzieje w takim procesie. Ja pracuję aktualnie zdalnie. Kontakt z tymi ludźmi, z którymi pracuję, mam głównie przez internet, na komunikatorach. Więc jakby tutaj ta przestrzeń konfrontacji z jednej strony jest mocno ograniczona, ale też widzę, że jest bardziej wymagająca, bo my się nie widzimy, my nie widzimy swoich emocji i to jest może nawet trudniejsze, żeby być na tym poziomie świadkiem. I widzę, że to jest przestrzeń, w której naprawdę Bóg mnie prowadzi do nawrócenia, nie? To nie jest tak, że wiecie, ja tutaj siedzę i jestem gościem, który od X lat po prostu świadczy o Jezusie w każdej sekundzie swojego życia. I ja teraz po prostu o tym opowiem, nie? Żebyście robili tak jak ja. Absolutnie nie. to jest cały czas miejsce nawrócenia, nie? I nawet wczoraj jest miejscem mojego nawrócenia, żebym był w miejscu, w którym jestem dzisiaj. I to się cały czas dzieje i ja w takiej pokorze też przed tym staję, nie? Że Bóg cały czas przede mną odkrywa miejsca, które wymagają przemiany przez to, że ja będę Jemu je poddawał, że ja będę to najpierw widział, a potem Jemu poddawał. I tak jest też w pracy. Ja przez długi czas miałem na przykład duży problem gdzieś tam w relacji i w komunikacji i w kontakcie z jedną osobą. Jest trudną osobą, to też trzeba przyznać. I nie mówię tego, żeby cokolwiek usprawiedliwić. Natomiast była ta relacja bardzo wymagająca i zauważyłem, że ja całą odpowiedzialność za to, że ta relacja jest trudna, że ten kontakt jest trudny, kładłem na tej osobie, na tym, że ona jest trudna, że ciężko z nią rozmawiać, że to, że tamto, to już potem rośnie lawina powodów, dla których można od siebie odsunąć odpowiedzialność i położyć na kimś innym. I przyszedł taki moment, i to stosunkowo niedawno, w którym Bóg mi pokazał, że to nie jest prawda, nie? Bóg mnie zapytał któregoś dnia, Robert, a czy na pewno po twojej stronie jest wszystko okej? Czy każde twoje zdanie, które wypowiadasz, jest zdaniem godnym człowieka, który się mieni chrześcijaninem? Czy każde zdanie, które wypowiadasz, jest zdaniem, które ja bym powiedział? Czy każda twoja reakcja jest czysta? I zobaczyłem, że nie. Że jest naprawdę wiele momentów, w których absolutnie nie dawałem świadectwa tego, kim chciałbym, żeby mnie widziano. To jest też w ogóle głębsze, no bo dlaczego tak się dzieje, to też ma swoje źródło, nie? Dlaczego ciągle są sytuacje, w których w sposób spontaniczny ja nie reaguję jak człowiek duchowy, tylko jak człowiek z tego świata, nie? To też pokazuje, że gdzieś no ciągle jeszcze nie piję tylko z jednego źródła, że nie jestem człowiekiem jednego pragnienia, jak to mówi Jadzia z naszej wspólnoty. Że właśnie, że ja ciągle mam te małe źródełka, z których ja czerpię właśnie w tych momentach, które trzeba odciąć, gdzie trzeba zakręcić kurki i ja najpierw muszę to zobaczyć. I kiedy sobie to uświadomiłem właśnie w kontekście tej relacji w pracy i powiedziałem, Boże, to w takim razie ja chcę Tobie to oddać. Ja chcę, żebyś mi pokazywał te miejsca i żebym ja mógł podejmować zupełnie inną decyzję w takich sytuacjach, żebym ja mógł czasem zamilknąć, żebym ja naprawdę zrobił wszystko, jeśli ta relacja dalej będzie trudna, bo ta druga osoba dalej będzie niełatwa, no to ja to będę brał, nie? To ja to po prostu będę przyjmował, ale ja chcę, żeby po mojej stronie było wszystko jak trzeba, żebyś to ty mówił przeze mnie, nie? I zobaczyłem, że jak to się zaczęło dziać, że zaczęły być, wiesz, drobne rozmowy, drobne sytuacje, bo ja jestem grafikiem, więc nie wiem, w uwagach do projektów, w zleceniach, naprawdę taka codzienność tej naszej pracy i ona naprawdę zaczęła być inna. Zobaczyłem, że kiedy ja rozmawiam w inny sposób, kiedy ja funkcjonuję w inny sposób, kiedy ja nawet czasem wyjdę troszkę do przodu, zrobię coś więcej niż powinienem, niż totalnym minimum, dam z siebie troszkę więcej, widziałem, że zacząłem się spotykać z wdzięcznością, że po drugiej stronie zaczęło być inaczej, że naprawdę zaczęliśmy inaczej rozmawiać, nie tylko dlatego, że ja zacząłem inaczej rozmawiać, ale ta druga osoba po drugiej stronie, miałem wrażenie, że coś się wydarzyło w tym, nie? I to oczywiście nie zawsze jest tak samo, nie? To nie jest tak, że właśnie był ten moment troszkę spadnięcia z konia, tak, jak święty Paweł i od tej pory już jest wszystko pięknie. Oczywiście, że nie, bo to są cały czas wybory, to są cały czas decyzje i to jest właśnie takie nawracanie w każdym momencie, nie? To jest cały czas wybór, Panie Jezu, dzisiaj chcę Tobie poddawać te rzeczy, chcę Tobie poddawać moje życie. Chociaż zrobiłem to już milion razy, dzisiaj chcę to znowu robić.
Ciekawa jest ta myśl, która pojawiła się w Tobie. To pytanie, czy to, co robisz, Twoje zachowanie jest godne człowieka, który chce naśladować Jezusa?
A czy mogę Ci przerwać w tym momencie? Bo to jest rzeczywiście bardzo mocne, co powiedziałaś.
Ty to powiedziałeś.
Tak, ja to powiedziałem, ale ty to powiedziałeś, że ja to powiedziałem. Natomiast to jest bardzo mocne, dlatego że znowu to jest genialne, naprawdę dziękuję Ci Duchu Święty, bo to jest kolejne doświadczenie, że w konkretnej sytuacji Bóg przywołuje jakieś słowo, tak jak słowo z Ezechiela przed chwilą, tak teraz jak mówiłaś też mi stanęło przed oczami słowo i to jest naprawdę niesamowite, jak się Bóg porusza. Przypomniałem sobie ten moment w Dziejach Apostolskich, kiedy apostołowie zaczęli już funkcjonować jako Kościół, głosić, chodzić, posługiwać, świadczyć. I w pewnym momencie w Dziejach Apostolskich pojawia się takie zdanie, że od tego momentu zaczęto ich nazywać Chrystusowymi chrześcijanami. Zaczęto ich nazywać. I myślę, że to jest ten bardzo ważny i mega ważny niuans, że to nie ja mam siebie nazywać chrześcijaninem, ale mam żyć tak, żeby przyszedł ten moment, czy żeby nawet był ciągle ten moment, jak w Dziejach Apostolskich, kiedy to ktoś powie o mnie, że jestem Chrystusowy, bo to zobaczy, bo będzie to widział, bo ja nie będę musiał o tym powiedzieć. I przypomniała mi się teraz taka historia jeszcze z mojej poprzedniej pracy, kiedy pracowałem w urzędzie i już miałem kontakt wtedy z wieloma osobami. To było naprawdę wiele lat temu. Byłem już wtedy w kościele, byłem we wspólnocie, ewangelizowałem, byłem bardzo zaangażowany, naprawdę jakby full wypas zaangażowania w kościele na tamten czas. I myślałem o sobie naprawdę, że żyję w wersji pro, że tak powiem, nie jak standardowy katolik. I rozmawiałem z jednym kolegą protestantem i jakoś ta rozmowa troszkę w naturalny sposób przerodziła się w rozmowę o tym, że no rozmowy o Kościele, o Bogu. I ja wtedy się przed nim trochę otworzyłem, powiedziałem o tym, że ja jestem we wspólnocie, że ja jestem w Kościele, że Bóg jest ważny w moim życiu, no że robię to i to, że no tutaj pracujemy przez 5 dni, ale ja w weekendy jadę na przykład i ewangelizuję, biorę udział w jakichś akcjach i jakby powiedziałem mu to wszystko z takim trochę zadowoleniem, że zrobiłem wielki coming out w pracy, bo po prostu już się nie czaję. I wtedy on mi odpowiedział: wow, no powiem ci, że jestem zaskoczony, nie spodziewałem się tego, co powiedziałeś, także szacun. No i mnie to w pierwszej chwili zbudowało, troszkę urosłem, bo usłyszałem, że wow, że szacun, nie? Ale dopiero jak wróciłem do domu, to chyba dotarło do mnie wtedy, co tak naprawdę powiedział ten kolega, bo o wiele ważniejsze niż to, że wow i że szacun, było to, że on powiedział: nie spodziewałem się tego, nie podejrzewałbym tego. Mnie to zmiotło wtedy, nie? To naprawdę wtedy sprowadziło mnie mocno na ziemię i to całe moje myślenie o tym, że ja jestem nie wiadomo jakim katolikiem w wersji pro, naprawdę zostało bardzo skonfrontowane z rzeczywistością, bo to mi pokazało, że po mnie tego nie widać. Że dopiero wtedy, kiedy ja o tym powiem, kiedy ja się tym w cudzysłowie pochwalę, to ktoś może się dowiedzieć o tym, że ja jestem człowiekiem, dla którego Bóg jest ważny, że ja jestem człowiekiem, który chce budować relacje z Bogiem, który żyje w kościele, we wspólnocie, który się formuje, a nie widać tego w zwykłej codzienności. Ten kolega nie powiedział: tak myślałem, bo jesteś inny niż wszyscy. Nie powiedział tego, nie? On powiedział: nie spodziewałem się. Nie spodziewał się, nie podejrzewał, pewnie dlatego, że zupełnie nie byłem inny niż wszyscy. Byłem jak ludzie ze świata. Niczym się nie różniłem, nie wprowadzałem, myślę, w tą moją codzienność, której on mógł doświadczyć w tej pracy, żadnej różnicy. To było mocno konfrontujące i to mi naprawdę dało dużo do myślenia o tym, czym jest świadectwo tak naprawdę. I co to znaczy być chrześcijaninem. I to też w kontekście tego, co przypomniało mi się teraz właśnie ze słowa, że to ludzie w pewnym momencie tego chodzenia apostołów i świadczenia powiedzieli o nich i nazwali ich, że są chrześcijanami, że są Chrystusowi, że są ludźmi Chrystusa, a nie powiedzieli tego oni sami, nie? Och, to jest mocne.
Jest. Ale to co, to teraz wszystkie ręce na pokład, idę i będę świadczyć. Bo tu też, no właśnie, nie chodzi o to, że moje własne siły, tylko z jednej strony ta decyzja, a z drugiej strony łaska Boża.
Zgadza się. Zapytałaś, czy wszystkie ręce na pokład i czy teraz idę świadczyć. Mam nadzieję, że dobrze to zabrzmi i że Duch Święty dopowie, jeśli ktoś nie zrozumie tego we właściwy sposób. Bo być może w pierwszym odbiorze zabrzmi to kontrowersyjnie. Myślę, że w ogóle nie myślenie pod tytułem teraz idę i będę świadczyć. Że to jest rzecz wtórna, to jest owoc, to jest coś, co ma się dziać, ale właśnie, za Ezechielem wracamy do źródła, nie?
Też o tym myślę, a propos tych starań i nie starań się, co?
Tak, to jest ten moment, nie, że w myśleniu pod tytułem teraz idę i będę świadczył, naprawdę jest dużo miejsca na to, że ja się bardzo postaram, że ja będę to robił o własnych siłach, że ja będę teraz chciał coś zrobić. A tego, czego Bóg mnie uczy bardzo mocno przez ostatni czas i czego uczy nas też we wspólnocie, w której jestem, we wspólnocie Agaliazis we Wrocławiu, to jest to, żeby mieć oczy skierowane na Niego. Nie widać tego, ale ja
tak
siedzę
jak
właśnie...
Twoja koszulka.
Tak, siedzę właśnie w koszulce, którą dostałem od chłopaków z grupki, którą prowadzę. I na tej koszulce jest napisane właśnie oczy na Jezusa. To jest to zdanie, które jakoś im się ze mną łączy, dlatego taką koszulkę od nich dostałem, bo rzeczywiście bardzo często to powtarzam, że oczy na Jezusa. I nie chcę, żeby to było jakimś wyświechtanym tekstem z koszulki, tylko to jest naprawdę bardzo głębokie i to jest ta perspektywa, która sprawia, że On ma być jedyny. To jest bardzo mocne i bardzo radykalne, że On ma być jedyny, nie pierwszy z wielu. I myślę, że często ja też słyszałem w kościele, że Jezus ma być pierwszy, że Bóg ma być na pierwszym miejscu, nie?
A wtedy wszystko będzie na swoim
miejscu. Wtedy wszystko będzie na swoim miejscu, nie? A to, czego Bóg i nas we wspólnocie i mnie uczy mocno przez ostatni czas i do czego nas zaprasza, może bardziej tak powinienem powiedzieć, do czego nas zaprasza, do tej naprawdę niesamowitej drogi i relacji, do relacji, która Jego nie stawia na pierwszym miejscu, tylko Jego stawia w miejscu, w którym jest jedyny. Jest totalnie ponad, bo jeśli On ma być na pierwszym miejscu, to znaczy, że On jest w jakiejś hierarchii, że on jest jakoś porównywany z czymkolwiek innym, że on jest w jakimś zestawieniu z rzeczami, które są w cudzysłowie ważne w moim życiu, nie? Że on jest w jakimś zestawieniu i ja muszę w tej kolejce tak poprzestawiać, żeby to on był na początku, a on się temu wymyka kompletnie. On jest zupełnie ponad. I myślę, że my w ogóle w Kościele szeroko pojętym musimy postawić Jezusa ponad wszystkim. Wyciągnąć Go z tej kolejki, nawet z pierwszego miejsca i postawić Go w naszym życiu, w naszym sercu ponad wszystkim. I to sprawia, że ja naprawdę nie chcę myśleć o tym, że ja mam iść i świadczyć, bo ja wiem, że jak ja będę wchodził w głąb Jego serca, że jak ja będę stawał się małym Chrystusem tutaj w świecie, że jak będę dawał przestrzeń Bogu na to, żeby realizowało się też to Jego zaproszenie. On powiedział, bądźcie święci, bo ja jestem święty. To wszystko inne naprawdę będzie się działo. To świadectwo, którym będę w codzienności, w moim domu, czy w mojej pracy, czy nie wiem, w sklepie, gdziekolwiek, to będzie coś, o czym ja nawet nie będę musiał myśleć. To będzie coś, na co ja nie będę musiał się nastawiać.
Opowiedz historię o żabce.
Historia o żabce, no brzmi śmiesznie. No. Tak, ale to jest bardzo mocne i bardzo mi to w jakiś sposób ilustruje to, o czym mówię, nie? W takim konkrecie bardzo mocnym. Pamiętam taki jeden wieczór, kiedy wracałem dość już późno od ludzi z naszej wspólnoty, byłem u nich, rozmawialiśmy, modliliśmy się też, gdzieś tam byliśmy w Bożej obecności, myślę mocno, dawaliśmy Mu przestrzeń i przez rozmowę, i przez modlitwę. Ja stamtąd wracałem i miałem jeszcze kupić po drodze bułki w żabce. Prosta rzecz, codzienna, nie? Bułki w żabce, jakie to jest mało duchowe, wydawałoby się. I wiedziałem, że już jest późno, ale miałem taką myśl, że mam się nie zatrzymywać w jakiejkolwiek żabce po drodze, chociaż miałem do przejechania cały Wrocław, od nich do siebie do domu, ale mam zrobić to w naszej żabce, w naszym podwrocławskim Kiełczowie, że zdążę jeszcze to zrobić przed zamknięciem, ale mam jechać tam właśnie. I rzeczywiście byłem 10 minut 5 przed zamknięciem, tak już totalnie na finał. Wszedłem do tego sklepu, jeszcze zanim te bułki dojrzałem, wszedłem do tego sklepu i po prostu spojrzałem na panią przy kasie od tych drzwi i powiedziałem do niej zwykłe dobry wieczór. I tyle. I poszedłem po te bułki. Okazało się, że rzeczywiście bułki jeszcze są, że one w ogóle są ciepłe, nie? Więc w ogóle chwała Panu. I trochę w takim zachwycie nad tymi bułkami poszedłem do kasy i mówię, proszę Pani, ale to jest niesamowite, nie? Że wiedziałem, że ja mam tu przyjechać po te bułki specjalnie, że one tu będą na mnie czekać, te ciepłe bułki. A ta kobieta, którą kojarzę stamtąd, ale nie rozmawialiśmy nigdy, ona patrzy na mnie i mówi, proszę Pana, Pan nie przyjechał po te bułki. Ja zdziwiony pytam, jak nie, a po co? Ona mówi, przyjechał Pan tutaj dla mnie, bo miałam dzisiaj strasznie ciężki dyżur, strasznie ciężką zmianę, po prostu miałam już dość tego dnia i mówi, nie wiem co się stało, ale przed Pan i z tym swoim dobry wieczór coś się zadziało i po prostu wszystko ze mnie zeszło i po prostu przyszedł jakiś taki spokój i to naprawdę nie ma znaczenia już teraz, że ten dyżur był ciężki i dziękuję, bo dla mnie Pan przyjechał do tej żabki, nie? Mnie to bardzo poruszyło, nie? I to mi właśnie pokazało, że o taką codzienność chodzi, nie? Ja naprawdę nie myślałem, że ja teraz pojadę świadczyć do żabki. Wiecie, mógłbym jechać z nastawieniem, że a może Pani jest na coś chora i pomodlę się o uzdrowienie. Może z myśleniem, że powinienem ją o to spytać przy kasie, czy może nie jest jakoś zmęczona. Jakby właśnie z myśleniem o tym, że ja powinienem świadczyć. Pojechałem po prostu kupić bułki. A okazało się, że przez tą zwykłą, po prostu prostą codzienność Bóg się porusza i Pani, z którą nigdy wcześniej nie rozmawiałem jakoś dłużej. Byłem na dzień dobry, ma Pan aplikację, dziękuję, do widzenia, nie? I ona nagle mówi mi o tym, że ma ciężki dyżur i że moje dobry wieczór naprawdę zmieniło atmosferę. I mówię moje dobry wieczór, ale przecież dobrze wiem, że nie chodzi o żadne moje dobry wieczór, tylko chodzi o Bożą obecność, która po prostu wjechała do tej żabki tuż przed zamknięciem. I to jest ta Boża obecność po prostu, o którą walczę w codzienności, nie? O to zanurzenie nie tylko wtedy, kiedy jestem na modlitwie, nie tylko wtedy, kiedy czytam Słowo, chociaż uwielbiam to robić i Bóg naprawdę mnie rozkochał w swoim Słowie przez ostatni czas, ale właśnie to się musi przerodzić w konkret. Jeśli tak nie jest, to trzeba by sobie zadać pytanie, z kim ja się spotykam w tej mojej izdebce. Czy aby na pewno z Bogiem. Bo jeśli wierzę, że jeśli naprawdę spędzam czas z Bogiem, jeśli siedzę z Nim na modlitwie, to Bóg sam wypycha nas i stawia nas w miejscach, w których On przez nas chce działać. W których Jego obecność naprawdę potrzebuje naszych rąk i naszych ust, nawet bez tego, że my będziemy o tym myśleć i będziemy się na to nastawiać. On po prostu potrzebuje tych, którzy Jego obecność będą zanosić.
I to są też miejsca, gdzie to, co się dzieje, nie buduje nas, ale cała chwała idzie dla Jezusa.
Amen. Tak, cała chwała idzie dla Jezusa i niech tak będzie w każdej sytuacji. I myślę, że to jest też coś, co wymaga naszej decyzji. Chociaż też myślę, że naprawdę, jeśli chodzimy w Bożej obecności, to nie jest coś nadzwyczajnego. to my naturalnie wiemy, że to żadne nasze staranie, nie? Że to naprawdę żadna nasza zasługa, że to naprawdę nie to, że jesteśmy niesamowici, że ja mam, nie wiem, jakiś specjalny głos, który powiedział dobry wieczór, no hello, nie mam, nie? Że to naprawdę Bóg się porusza, nie? I Bóg, którego znam, którym jestem w tej codzienności, w tej zażyłości, w tej relacji, o którym wiem, że naprawdę On chce działać z miłością i posługiwać się nami, bo kocha też tych, do których idziemy, po prostu.
Jaki On jest?
Zawsze się obawiam trochę tego pytania, jaki jest Bóg, którego znam, bo mam wrażenie, że cokolwiek bym powiedział, to po prostu strasznie spłycę to, kim On jest tak naprawdę. Jest niesamowity, nie? Jest dobry, jest miłością. Bardzo mocno ostatnio Bóg odkrywa przede mną tą swoją twarz, która jest uniżona. To, że Jezus nie skorzystał ze sposobności, żeby na równi być z Bogiem, że przyjął postać sługi, że naprawdę dał nam całego siebie, że nie zostawił nic dla siebie, że chce nam siebie dawać i zaprasza nas do tego, żeby, czy mnie zaprasza do tego, żeby moje życie było ofiarą miłą Bogu. Ofiarą w sensie niecierpiętnictwa, nie jakiejś fałszywej pokory, tylko po prostu dawaniem swojego życia, nie szukaniem swojego. No bo to jest Bóg i też Bóg, którego doświadczam, to jest Bóg, który naprawdę nie rezygnuje. Ja mam 40 lat, jestem w kościele i we wspólnotach już, bo w tej obecnej jestem od lat 3, a wcześniej przez 15 lat byłem w innej. I naprawdę dopiero parę lat temu tak naprawdę czuję, że zaczął się przełom w moim życiu z Bogiem i rzeczy, o których myślałem, że mnie nie dotyczą, że są nie dla mnie, że nie zasługuję. Także ja naprawdę pewną głębię wchodzenia w Jego serce i doświadczania Jego obecności będę mógł oglądać u innych, a nigdy to nie będzie moim udziałem. To Bóg zaczął to zmieniać. I kiedy przyszliśmy do tej aktualnej wspólnoty, Bóg zaczął naprawdę zabierać mnie coraz głębiej. Przez oczyszczenie najpierw, przez to, że pokazał mi, jak bardzo jestem skupiony na sobie, jak bardzo moje życie jest nieświęte ciągle. Trochę wypalając, jak złoto w tyglu, które kiedy się wypala w ogromnej temperaturze, to na wierzch wypływa wszelki syf. I ja rzeczywiście zacząłem bardzo duże obszary mojego życia, które były nieświęte, widzieć. I pamiętam, że w pierwszej chwili miałem troszkę taki nerw, miałem troszkę taki żal, że Panie Boże, dlaczego dopiero teraz? Dlaczego dopiero teraz? Dlaczego ja musiałem czekać i prosić o to i modlić się przez x lat? I dopiero przed 40 po prostu Ty pozwalasz mi tego doświadczyć. Ale mój kierownik duchowy, bardzo mądra osoba i bardzo święta, powiedziała mi: Robert, to odwrotnie, zupełnie zostaw to myślenie i miej wdzięczność. Nie myśl, że dlaczego dopiero teraz, ale zobacz, że nareszcie, że naprawdę dla Boga nigdy nie jest za późno, nie? I kiedy ja naprawdę zacząłem wierzyć w te kłamstwa, że pewne rzeczy są nie dla mnie, że ja nie mogę wchodzić gdzieś tam głęboko w relacje z Bogiem i naprawdę zacząłem w to wierzyć, nie? Bo to Bóg powiedział, nie, to jest kłamstwo, to jest nieprawda, nie? I kiedy zacząłem robić Mu przestrzeń w moim życiu, On zaczął naprawdę mnie zabierać coraz głębiej i to się cały czas dzieje. No właśnie, w okolicach 40. I to jest też niesamowity Bóg, którego doświadczam, Bóg, który naprawdę nigdy nie rezygnuje, dla którego zawsze jest więcej, u którego zawsze jest więcej dla nas, który naprawdę ma obfitość, która jest dostępna. I mam taką myśl, żeby powiedzieć teraz do tych, którzy tego słuchają, bo może jesteś taką osobą, nie? Która naprawdę myśli, że ci się nie należy, że nie zasługujesz, że pewne rzeczy nie są dla ciebie, no to chcę ci powiedzieć i wiem, bo poznałem takiego Boga, że cała pełnia, która jest w Bogu, cała miłość, którą On ma, jest dostępna dla każdego z nas, jest dostępna. I On chce ją dawać, On chce ją wylewać. Czasem nie robi tego od razu, bo potrzebuje tego, żebyśmy byli na to gotowi. I to jest już kolejny raz, kiedy dzięki ci, Jezu, że mi podsyłasz swoje słowo, bo przyszedł mi też ten obraz bukłaków. Słowo mówi, że nie można wlać młodego wina do starych bukłaków, bo je po prostu rozerwie. Tak jak nie przyszywa się nowej łaty do starego ubrania. I być może pewne rzeczy się w naszym życiu nie dzieją od razu. Ja to dzisiaj mocno widzę, że ja naprawdę nie mogłem wcześniej wejść w to miejsce relacji z Bogiem, w którym jestem dzisiaj. Nie mogłem do mojego życia przyjąć tego młodego wina, które jest naprawdę świeże, które jest przesmaczne, bo moje życie nie było na to gotowe, po prostu, bo moje życie nie było bukłakiem, który był w stanie to przyjąć. Ta Jego obecność w takim natężeniu, jakiej doświadczam dzisiaj, po prostu by mnie rozerwała. I to jest ta mądrość niesamowita Boga, który też mówi: poczekaj. Który uczy tego, że no naprawdę nie rezygnuje, że u Niego jest obfitość, u Niego jest pełnia, ale też do tego momentu, kiedy jesteśmy gotowi to przyjąć, nas chce doprowadzać. I to może być w wieku 15 lat, a może być koło 40. a może być jeszcze później. Dla Boga nie ma czasu, nie? My żyjemy w kategoriach wieczności. I ile lat musi tu na ziemi upłynąć, zanim będziemy gotowi wchodzić coraz głębiej za tą zasłonę i widzieć coraz jaśniej Jego oblicze? W wymiarze wieczności naprawdę nie ma żadnego znaczenia.
Robercie, bardzo dziękuję za Twój czas, za podzielenie się Twoim doświadczeniem Pana Boga i różnymi duchowymi mądrościami, które Bóg Ci dał poznać.
Amen. Mega. Ja też jestem za to wdzięczny, że dał mi to poznać i wierzę w to, mam nadzieję, że to doświadczenie, które też każdy z nas ma, jest nie dla nas, nie tylko dla nas, że ono naprawdę może być dzielone. I kiedy się tym dzielimy, ja też to dzisiejsze spotkanie nasze traktuję w kategoriach dzielenia i zawsze o dzieleniu myślę w takim wymiarze, że ja kawałek mojego doświadczenia mogę dać komuś i rzeczywiście się tym podzielić i ktoś może się tym nakarmić i doświadczyć Boga jeszcze mocniej i rzeczywiście być nasyconym. To jest wymiar dzielenia i ja staram się zawsze nie odmawiać, nie omijać takich momentów, kiedy mogę rzeczywiście część mojego doświadczenia dać przez podzielenie właśnie komuś innemu, nie? Mam ten obraz takiego rozrywanego chleba i Boga, który, Jezusa, który w wieczerniku właśnie łamał chleb i dawał swoim uczniom i mówił, bierzcie i jedzcie, nie? To jest dzielenie, my możemy to robić w naszej codzienności w różnych momentach, na przykład w Radio Nowa Kultura, jak dzisiaj.
Amen. Robert Mikutel, dzięki.
Zgadza
bardzo.
Się. Dziękuję bardzo.
Nowej kultury.